Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Jak się macie dzisiaj? Witamy Was w połowie grudnia.
Tak, nagrywamy dla Was w sobotę rano.
Pijemy kawusie.
Tak, Karolina, ja już przyszłam, a już tu kawa czekała na stole, także zostałam dzisiaj profesjonalnie obsłużona.
Może też słyszycie mojego pieska w tle, także wszystko u nas po staremu.
Klasycznie.
A co tam u Ciebie, Karolino?
No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj myślę, jestem zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawiona niż ostatnio. Ostatnio jak odsłuchiwałam po tym, jak nasza montażystka, edytorka, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać, Jula, nam odesłała plik i posłuchałam, jak ja narzekam po prostu przez całą dygresję na wszystko. Nie wiem, jestem taka radosna, ale słyszę to tak aż śmiałam się sama z siebie, także dzisiaj tego nie będzie. A ja widziałam, że zaczęłaś układać puzzle obsesyjnie.
Tak, moja nowa pasja. Znaczy wiadomo, nie będę tutaj odkrywać Ameryki, że układanie puzzle jest spoko, bo pewnie i tak dużo widziałam osób, mi pisało z naszych słuchaczy, że na przykład słuchają naszego podcastu i układają puzzle i że coś tam, więc wszyscy wiecie, o co w tym chodzi. Ale co mnie najbardziej w tym wszystkim zadziwiło, to jak okropnie boli ciało od układania puzli.
Czyli co, to jest jak trening?
Tak, bo naprawdę ja, albo po prostu to jest moje jakieś obsesyjne podejście, bo chyba w ostatnim czasie zrozumiałam, że ja muszę mieć na każdy temat muszę mieć jakby obsesję, że nie mogę czymś się lajtowo interesować, tylko obsesyjnie muszę się interesować. Więc jak coś mi się podoba, to koniec. Więc ja nie mogę odejść od tych puzli, dopóki nie po prostu nie padnę. I mam takie bóle tutaj w barkach teraz i w rękach, bo mi się wydaje, że ja przez tam powiedzmy 3-4 godziny siedzę w takiej pozycji. Znaczy tutaj zaprezentowałam, które wy nie widzicie.
Mogę opisać. Karolina jest mocno pochylona do przodu, troszkę przygarbiona.
I tak ręce wiszą i nie wiem, mi się wydaje, że się mięśnie przy tym ćwiczą, ale też no jak układam to z moim chłopakiem, no to on potem godzinę później mówi, o mój Boże, plecy mnie bolą i musi iść się tam zrolować. Potem ja nagle jakiegoś takiego skurczu dostaję i to, nie, to jest bardzo dziwne.
Ale jest to takie uczucie, jak długo siedzisz skarbiona, że tak cię kuje w klatce,
tak,
nie?
Tak, właśnie ja
zawsze jestem pewna, że muszę dzwonić na pogotowie.
No nie, to ja tak właśnie mam ostatnio codziennie wieczorem, jak już się okaże, że trochę przesadziłam z tymi puzzlami. Także może to jest kwestia wieku, bo z dzieciństwa tego nie pamiętam. Muszę przyznać.
No i też w dzieciństwie układało się chyba troszkę mniejsze puzzle.
No tak, tak. No ja teraz właśnie mam 1000 kawałków, także jest to bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że jeszcze trochę i dojdziemy do jakiejś perfekcji.
Ale wiesz co, powiem, że tak trochę mnie rozśmieszyło, jak zrobiłaś unboxing na swoim Instagramie tej paczki. Nawet nie, rozśmieszyło to jest może złe słowo. Tak zaczęłam po prostu się uśmiechać sama do siebie, dlatego że ja jakoś kilka dni przed tym, jak zrobiłaś ten unboxing paczki z Empiku, to obsesyjnie zaczęłam szukać kolorowanych dla dorosłych, bo stwierdziłam, że muszę robić coś takiego, wiesz, bez patrzenia się w ekran. No i przyznam szczerze, że nic mi się nie podoba z tych kolorowanek dla dorosłych. Wszystkie to są jakieś mandale, albo jakieś tam ptaszki. Nie wiem, jakoś tak szukam czegoś interesującego, więc jak znacie jakieś, ja już tam jakoś zamówiłam, więc zobaczymy jak przyjdzie, ale jak znacie jakieś, to dajcie znać. Dobre kolorowanki takie, to się chyba nazywa kolorowanka antystresowa, czy coś takiego?
No, ja kojarzę taki wynalazek z Instagrama, także myślę, że dużo osób z tego korzysta, ale tak ja nie próbowałam.
No ja patrzyłam oczywiście po polskich sklepach, bo chciałabym, żeby to przyszło jak najszybciej. A nawet jak już znalazłam tam jakieś takie vintage obrazki czy coś, to oczywiście były wyprzedane. Więc jeżeli znacie jakieś, które możecie mi polecić, to chętnie posłucham Waszych rekomendacji, bo brakuje mi czegoś takiego.
No, a Karolina mówiła o moim unboxingu, to jak ktoś nie wie o co chodzi, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą o co chodzi, to miałam jakąś tam jakieś punkty, nie wiem jakby to nazwać, w gratisie do sklepu internetowego i po prostu spędziłam cały dzień szukając jakichś rzeczy, myślałam, że kupię prezenty dla rodziny czy coś, a w końcu mój koszyk wyglądał tak, że kupiłam same głupoty dla siebie, rzeczy, które mi są kompletnie potrzebne, jakieś gry karciane, puzzle, no nie wiem, totalnie mnie odbiło, ale stwierdziłam, że już po tylu miesiącach pandemii w końcu muszę zrobić te głupie zakupy jakieś takie, bo ludzie też tam kupowali, nie wiem, jak robić ceramikę w domu, albo widzę dużo tych reklam social mediowych na, jak to się nazywa? robienie na drutach, albo coś takiego. Wiadomo, o co chodzi. Nagle wszyscy takie domowe hobby sobie wymyślają.
Znaczy, ja w ogóle uważam, że każdy powinien w domu mieć jakieś gry planszowe lub karciane, bo to jest super. Jak przychodzą goście, nawet my kiedyś graliśmy, prawda? W jakieś tam gry, więc naprawdę, no, mnie tym zaraziły koleżanki x lat temu i kiedyś to tylko graliśmy w pokera. Potem zaczęliśmy grać w tabu. No tabu jest super. Myślę, że większość osób grała w tabu i nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Potem weszły pociągi.
Ja nie znam się w ogóle na tym.
Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa ta gra. Jak zwykle, oczywiście, nie ma sprawy. Nie macie za co dziękować. Także jeżeli ktoś zastanawia się, co robić w domu, to gry są super.
No ale właśnie ja mam taki problem, że właściwie nas rzadko kiedy odwiedzają ludzie, poza tobą może. I tak szukałam takich gier dla dwóch osób, bo to jest zawsze trudne, żeby znaleźć spoko grę dla dwóch osób. Bo jednak gry są robione po to, żeby grać w grupie, a nie w dwójkę. Ale znalazłam właśnie jakieś takie gry karciane. Kupiłam taką wersję Monopoly w kartach. Także nie wiem, jeszcze tego nie testowaliśmy, ale właśnie tam było napisane, że to jest dla dwóch osób. Także zapowiada się wybornie. Jak skończymy puzzle, to potem wejdziemy na poziom nowych gier.
No powiem, że ja bardzo lubię też te takie gry, jeżeli chodzi o karty i o małą liczbę graczy, to bardzo lubię trivię. Mamy z Harry'ego Pottera i z przyjaciół, jak kiedyś dostałam chyba w prezencie.
No to w to graliśmy. Tak, no właśnie. To jest strasznie trudne.
Jest trudne, ale przyznam szczerze, że ja właśnie w tych grach dostaję takiej obsesji. To jest bardzo dziwne, bo ja tak normalnie mam wrażenie z natury, nie jestem osobą, która lubi rywalizować, wręcz przeciwnie, mnie rywalizacja mało obchodzi. To jak przyjdzie do takich gier, to po prostu ja dostaję ciśnienia jakiegoś i strasznie się irytuję, ale na siebie, nie dlatego, że komuś idzie lepiej, tylko jak mi coś nie wychodzi, to mnie to tak wkurza. Ale polecam.
No właśnie to jest mój problem. Jakby w ostatnim czasie chyba wyszło, że jestem po prostu... Mam obsesję na punkcie rywalizacji. Ja nie wiem, jak to się stało, ale może, wiecie, no... Nie będę zdradzać za dużo szczegółów z mojego życia, ale chyba praca w korporacji zmienia człowieka. Także przeniosło się to na całe moje życie po prostu. I jeszcze jak układamy te puzzle, to mówię, o zobacz, ja ułożyłam więcej. A widzisz, jak mi dobrze idzie.
No a jeśli chodzi o seriale, filmy, podcasty, książki?
No właśnie to układanie puzzli było dość sprzyjające, bo ja uwielbiam też robić kilka rzeczy naraz. Więc układając te puzzle sobie leciały jakieś różne seriale w tle. Dzięki temu miałam więcej czasu, żeby tak jednym uchem oglądać. Więc nawet sporo rzeczy w tym tygodniu mi się udało obejrzeć. Wracając do tego serialu Stewardessa, co leci na HBO, o którym już ostatnio mówiłam, to on jest bardzo ciekawy, w sensie ma dużo też wad oczywiście, ale jest taki no nie aż taki typowy, bym powiedziała, bo ostatnio takiego serialu nie widziałam, że jest na takim bardzo wysokim poziomie napięcia, ale z drugiej strony to napięcie tak rośnie wraz z jakby taką narastającą, można by powiedzieć, psychozą tej głównej bohaterki, bo ona cały czas nie wie właściwie, w jakim świecie jest, czy w swoich wyobrażeniach, czy w rzeczywistości.
Brzmi strasznie stresująco.
No, właśnie w tym odcinku, który ostatni był chyba, no to już tak kompletnie zwariowała, że... Tylko też wiadomo, to wszystko taki jest dość prosty problem ona ma, bo z jakimiś tam traumami z przeszłości sobie musi radzić, więc nie jest to zbyt skomplikowane, żeby to zrozumieć, ale obserwowanie jak ona w końcu kuma, że chyba jestem alkoholiczką przez jakieś tam, nie wiem, 10 odcinków, no to jest coś zabawne. I ogólnie tak HBO mi swoim repertuarem przypasowało ostatnio, bo tam wszystkie rzeczy oglądam. Z takich rzeczy, które są tematyczne do naszego podcastu, bo o jakichś tam już randomowych to już może nie będę mówić, to Morderstwo w Madison. Bardzo ciekawa rzecz na HBO. To jest serial dokumentalny, kryminalny. Jakby główny tam reżyser, twórca tego serialu dokumentalnego zaczął go robić chyba jakieś tam 10 czy 15 lat temu. Studiując na jakiejś tam chyba szkole filmowej, bo stwierdził, że chce zrobić film na temat morderstwa jego matki. Bo jego matka została brutalnie zamordowana i sprawa, no nie wiem, bo nie googlowałam tego teraz, ale domyślam się, że sprawa w dalszym ciągu nie jest rozwiązana. No i on w tym filmie właściwie konfrontuje się z wieloma osobami ze swojej rodziny, bo głównym podejrzanym w ogóle jest jego ojciec. To jest strasznie taka rodzinna drama, połączona właśnie z takim kryminalnym dokumentem, co zawsze jest spoko. I jeszcze ten koleś, który cały czas jakby gada do kamery, mówiąc jak ta jego podróż przez to wszystko też idzie, więc bardzo ciekawe. To wychodzi w odcinkach teraz jakby na bieżąco. Na dzień dzisiejszy są 3, więc nie wiem jak to się rozwinie, ale bardzo fajny pomysł.
Mhm.
I też, bo tam jest wiele wątków w ogóle o tej kobiecie, bo tam okazuje się, że on w ogóle tego o niej nie wiedział, ale że ona była zaangażowana też w tą taką, jak to się mówi po polsku, taką piramidę.
Finansową?
Finansową, no. I że była gdzieś na szczycie.
Mhm.
I to się kręciło wokół takich gospodyń domowych. Także, no, wiele wątków. Bo też tamten jego ojciec miał coś tam swoje za uszami, więc nie wiadomo, czy on, czy to ta piramida finansowa, czy coś tam, czy jeszcze tam ktoś rzucał, że może to jej córka, a może to jej siostra i po prostu wszyscy z rodziny właściwie są tam podejrzani.
Dzieci pewnych rzeczy nie powinny wiedzieć o swoich rodzicach, nie? To musi być też ciężka podróż, ale na pewno brzmi bardzo ciekawie, także jak się skończy, to chętnie obejrzę, bo przecież nie będę czekać z tygodnia na tydzień.
No właśnie, ale nie wiem ile tego jest.
Mhm. No zobaczymy. Dziękuję za rekomendację, już sobie też zapisałam.
Bardzo proszę. Oczywiście nie jest to rekomendacja moja, tylko rekomendacja z podcastu My Favorite Murder. Jak wszystko co oglądam, to przez nie oglądam. A one zawsze wszystko wiedzą na HBO szybciej.
Nie wiem,
czy oni tam mają jakieś układy. Może być. A ty co możesz nam polecić w tym tygodniu?
No nic, no ja kontynuuję oglądanie Opowieści Podręcznej, aczkolwiek przez 2 czy 3 dni nie widziałam nic, jestem chyba na 8 odcinku, więc mam jeszcze dużo do przejścia, no ale wiadomo, w tygodniu to... I bardzo się cieszę, że wyszedł odcinek specjalny Euforii, więc też będę go oglądać, myślę, dziś, jeżeli zdążę. Zobaczymy. Mają chyba być 2 z tego, co zrozumiałam. Teraz w najbliższym czasie, pierwszy już jest, więc... Jestem podekscytowana. No szkoda, że to nie jest cały drugi sezon. No ale zadowolę się tym, co dali. Zawsze coś.
Ja tego nie oglądałam w końcu, więc niestety nie ekscytuje mnie to, ale rozumiem.
No a tak poza oglądaniem, to niestety spędziłam ten czas ostatnich kilku dni na zastanawianiu się, ponieważ ty masz choinkę, prawda?
No, tak. Mam.
Ja właśnie zastanawiałam się, jak mogę przyozdobić swój dom, nie kupując jakichś gównianych, takich wiesz, plastikowych ozdób, a przynajmniej nie za dużo, nie kupując choinki, bo jest mi tak troszkę smutno. Ja w zeszłym roku kupiłam taką choinkę, Karolina, ty wiesz, która to jest, taką choinkę, to jest w zasadzie, to są 4 pałąki w kształcie trójkąta mającego przypominać choinkę, takie dosyć spore i owinięte lampkami. I to kupiłam w zeszłym roku i myślałam, że schowamy to po tym okresie świątecznym i wyciągniemy za rok. Natomiast mój chłopak tak pokochał tą lampę, że zabronił mi jej schować i my przez cały rok ostatni spędziliśmy właśnie z tą lampą w salonie, bo to jest jego ulubiona rzecz, ponieważ daje takie przyćmione światło. No to już przestało być dla mnie świąteczne przez to, że stało cały rok. I właśnie zastanawiam się, co tu zrobić. Może po prostu pójdę kupić jakieś gałązki, choinki, żeby mi nie było tak przykro, postawię do jakiegoś wazonu, bo nie chcę kupować całej choinki, nie mamy miejsca, Lucyna oszaleje po prostu, jak wstawię choinkę do domu. Mam taką jakąś małą, starą, którą kupiłam x lat temu, plastikową oczywiście. Nie będę kupować nowej plastikowej, bo komu to potrzebne? Ani mi, ani...
No ja jakby, no nie wiem, jak możesz nie mieć choinki, więc to...
No wiem, ale tak...
Mi się na przykład bardzo podobają takie różne wieńce albo stroiki jakieś takie świąteczne, że tam w środku wsadzisz świeczkę, ale wiem, że też różne kwiaciarnie i taka jedna kwiaciarnia we Wrocławiu, z której zawsze kupuję kwiatki, oni też na swoim Instagramie właśnie reklamowali, że robią takie prawdziwe wieńce. Z jakimiś tam, wiesz, no, bajerami, szyszkami i innym. I takie duże na drzwi i takie małe na stół. Także gdybym potrzebowała coś takiego, to na pewno bym od nich zakupiła. Także polecam.
U mnie w domu zawsze takie strójki były na stołach, więc może to jest jakiś pomysł. No zobaczymy. Na razie mam w domu długi sznur światełek, których nie mam w zasadzie gdzie zawiesić, a mamy taki słup z cegły w mieszkaniu. To właśnie stwierdziłam, że za ten słup powinna chociaż...
Może jeszcze gwoździe tam wbijesz i bombki zaczepisz.
I to będzie moja choinka.
Betonowa choinka.
Nie, 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 no żeby było, wiesz, ładne, ładne świąteczne światełko. Daj spokój. Nie, no bo... Ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, ale tak weszłam do mieszkania właśnie kilka dni temu i tak myślę, widzę na Instagramie, że wszyscy po prostu tam zwymiotowali świętami w swoich salonach, a u mnie to tak średnio, świątecznie. I no cóż, może kupię sobie, wiesz co, gwiazdę betlejemską na stół.
No wiesz.
U mnie w domu zawsze były.
To jest klasyka, no to ja jest też pomysł zawsze. Jakiś. Zawsze miałam.
Jestem ciekawa, jak wy przystrajacie, czy tradycyjnie, czy może macie jakieś alternatywne sposoby przystrajania?
O, a propos choinki, to jeżeli jeszcze mamy czas, a w sumie czemu nie, to powiem, że my właśnie choinkę kupiliśmy, tak wydawało mi się, że wcześniej, bo w ten weekend urodzinowy, czyli tam 6 chyba grudnia.
Ale fajnie, no.
No i dlatego, że byliśmy na... osiedlu na obrzeżach Wrocławia, tak to powiedzmy. Nie w centrum. I tak w tamtym roku też tam kupiliśmy choinkę, no i mi chłopak mówi, a chodź, zobaczymy, czy oni już tam się wystawili. No i jedziemy i tam są takie dwa miejsca. I najpierw pojechaliśmy do tego pierwszego miejsca i my zawsze chcemy brać choinkę w donicy, licząc na to, że będziemy mogli ją gdzieś posadzić, co się oczywiście rzadko kiedy udaje, ale nieważne.
Na balkonie sobie posadzisz.
No, ale teraz właściwie możemy, no ale... Chcemy taką choinkę w donicy, jakiś tam, dobra, nie będę mówić tej nazwy, w każdym razie taka fajna, taka z tych lepszych. I on, i koleś mówi, to było 6 grudnia, że wszystkie te małe w donicy, nieważne jaka wysokość, 130 zł. Ja tak mówię, przepraszam, co? Czy pana powaliło? I nawet w ogóle się nami nie zainteresował, ani nic. I mówi, no nieważne jaka wysokość, 130 zł. Jakby, jak to jest możliwe? Więc obróciliśmy się na pięcie i mówimy, nie no, przesada, chyba musimy do jakiegoś innego miejsca pojechać. No i właśnie to drugie miejsce, które było tam w okolicy, już prawie to przejechaliśmy, a ja mówię, nie no, weź chodź, zobacz, jeszcze tam pójdziemy. I tam taki słodki, starszy pan sprzedawał te choinki, od razu tak jakoś tak zaczął doradzać, że a ten rodzaj będzie dobry do taki, a ten rodzaj taki. I taki był strasznie, strasznie miły, taki uroczy i powiedział, że ta choinka, którą tam wybraliśmy, no to będzie 70 zł, a w końcu mój chłopak zaczął się z nim targować, więc on oczywiście sprzedał nam taniej, ale mówi, że taniej nie może, bo żona mu nie pozwala i coś tam. I zaczął nam doradzać, w jaki sposób o nią dbać i coś tam. I to było zupełnie inne doświadczenie, więc polecam wam...
Takie świąteczne.
No, więc po prostu polecam tak jakoś nie brać tego na pałę, bo niektórzy ludzie robią z tego jakiś taki chamski handel. Oczywiście rozumiem, no bo jeżeli żyjesz z tego, że sprzedajesz choinki, no to musisz je sprzedawać.
Tak, oczywiście, to nie jest akcja charytatywna. No.
No ale normalnie za połowę ceny kupiliśmy choinkę, właściwie chyba jeszcze większą niż tamta, więc ja nie wiem, o co im chodziło. 130 zł?
No nie, no mi się najbardziej podoba...
To dwumetrową można by było mieć.
Mi się najbardziej to, podoba to, co powiedziałaś o tym panu, że się taki był zaangażowany, bo
nie,
to
no
zupełnie,
strasznie, naprawdę.
Zupełnie inne doświadczenie i też zupełnie inaczej kupuje się od takiej osoby, to bym pewnie i 3 kupiła, znając życie, prawda?
Nie, no i tak wiesz, pomógł to wszystko spakować i tam, a żeby się ziemia nie rozsypała, to tak, no nie wiem, po prostu jakby tam no, z pocałowaniem w dupę nam to wszystko Także mogłabym mu zapłacić jeszcze.
To podaj adres, poleć.
No dobrze, właściwie Karolina mnie przekonała, więc mogę wam powiedzieć, że to było na Stabłowicach, ale ciężko mi właśnie odróżnić te dwa miejsca, także no poznacie po cenach, jeżeli...
I po tym, że obsługuje tam miły, pomocny...
Starszy pan.
Tak, pan. A jak znajdziemy ulicę, no bo spróbujemy sprawdzić co i jak, to wpiszemy po prostu w opisie i tyle. No co, no tak wiesz, jak mówisz, że tak było super, to trzeba, wiesz, polecać. No.
No.
Niech inni też mają takie miłe doświadczenie.
Nie, bo wtedy tam wyjeżdżając stamtąd mieliśmy taki, wiesz, taki świąteczny haj, że tak. O mój Boże, jaki ten pan był
no, wspaniały.
O mój Boże, coś tam.
Super. A niech ta druga osoba się uczy po prostu. Niech ma droższe, ale niech chociaż miły będzie, no.
No, zdecydowanie.
No, to już po tych wszystkich świątecznych rozmowach o choinkach i innych... Czekam na historię.
Zapraszam, tylko nie będzie zbyt wesoła, także już uprzedzam. Więc głównym bohaterem mojej historii jest Gregory Green. Mężczyzna, który urodził się w roku 66 i od razu przechodząc do konkretnych informacji. W roku 91, jak sobie to obliczyłam, powinien mieć wtedy 25 lat, zabił swoją żonę. I to było 14 lipca. On powiadomił wtedy policję, zadzwonił na telefon 911 i powiedział, co zrobił i żeby przyjechali. I wszystko się wydarzyło w ich domu w Michigan. Gregory zadźgał Tonię, która była wtedy w 6 miesiącu ciąży i zrobił to, zadając jej ciosy w twarz i w klatkę piersiową. To wydarzyło się w ich domu w Michigan. Poza tym ta kobieta, Tonia, ona miała też dwójkę dzieci z poprzedniego związku, także no, osierociła te dzieci. Te dzieci miały 5 i 8 lat. Więc po tym całym zdarzeniu Gregory zadzwonił na policję i czekał przed domem, aż oni przyjadą. No dziwna sprawa, jakby nie było. I on wtedy powiedział, co się wydarzyło policji. Na początku zdecydował tą obronę na niepoczytalność, ale został oczywiście przebadany psychiatrycznie i stwierdzono, że jest zdrowy i świadomy swoich czynów. No i tyle. Podczas tego procesu nie przyznał się do winy za morderstwo drugiego stopnia, ale ostatecznie został skazany, to było w 92 roku, i został skazany na karę od 15 do 25 lat więzienia. Więc
bardzo mało.
Tak, bo właśnie nie ma za dużo informacji na temat tego procesu, ale właśnie być może doszło do jakichś okoliczności łagodzących, w związku z tym, że nie wiem, nie był karany, że sam wezwał policję, że twierdził, że jest niepoczytalny i tak dalej. Będąc w więzieniu, Gregory ukończył wiele kursów, jakichś programów resocjalizacyjnych, był bardzo takim dobrym więźniem. Przez te lata, kiedy był w więzieniu, to zanotowano tylko jeden wypadek jego złego zachowania i to było związane z tym, że pokłócił się z jakimś współwięźniem o oglądanie telewizji, więc jakby nic takiego strasznego w tym więzieniu się nie wydarzyło. I podczas swojego pobytu w więzieniu 4 razy składał wnioski o zwolnienie warunkowe i te 4 wnioski były odrzucone. Z początku twierdzono, że okazywał niewiele emocji i wyrzutów sumienia, tak jakby brakowało mu empatii, czyli no wiadomo, że takie osoby z więzienia nie mogą wypuścić. Przez wiele lat nie był w stanie przyznać się do winy i zaakceptować tego, co zrobił. Podobno nawet na początku winił swoją ofiarę za to, co się stało, ale z biegiem lat jego postrzeganie całej tej sytuacji się zmieniło, więc jakby no widać było, że ta resocjalizacja na niego, powiedzmy, działa w jakiś tam sposób. Bo Gregory spędził 16 lat w więzieniu i został zwolniony warunkowo w 2008 roku. I to było dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół, a w szczególności pastora z Detroit, który również był działaczem na rzecz praw obywatelskich, nazywał się Fred Harris. On wypowiadał się w imieniu Gregorego, pisał listy do Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych, na przykład pisał, że Gregory i ja byliśmy przyjaciółmi przed jego nieszczęściem. Że mówił, że był członkiem naszego kościoła, że ten pastor wierzy, że on zapłacił za swoje grzechy i tak dalej. W wielu artykułach przytaczali taki cytat, że on, ten pastor, napisał, że zapłacił za swój niefortunny brak samokontroli. Co jest bardzo, bardzo dziwnym doborem słów.
Tak.
No i że zapłacił za te szkody, które wyrządził i że jeżeli Gregory zostanie zwolniony warunkowo, to będzie jakby przyjęty do tej wspólnoty kościelnej i oni zrobią wszystko, żeby mu pomóc. Więc właściwie bardzo ładnie to wszystko powiedziane i na pewno to miało duże znaczenie, żeby ostatecznie go wypuścili warunkowo, widząc, że ma wsparcie jakiegoś tam właściwie całego kościoła, no nie? No i co ciekawe, 2 lata po wyjściu z więzienia Gregory poślubił Faith Harris, która była córką tego pastora. Także tam musiały być jakieś duże zażyłości między
nimi. Działo się.
I wzięli ślub w grudniu 2010 roku. Następnie para miała 2 córeczki. Poza tym ta Faith również miała 2 dzieci z poprzedniego związku. I wszyscy sobie żyli razem. Ale od tego 2010 roku, kiedy wzięli ślub, przez następne lata zaczęły się pojawiać jakieś tam problemy w ich związku. I to wiadomo z akt publicznych, bo Faith złożyła wniosek o rozwód i pierwszy raz zrobiła to w październiku 2013 roku, ale do niczego to nie doprowadziło, bo widocznie nie kontynuowała tej sprawy. Potem kolejny wniosek złożyła w 2016 roku, czyli widać, że te problemy powracały. Faith złożyła również coś takiego, co się w amerykańskiej terminologii nazywało nakaz ochrony osobistej, więc ja to rozumiem może jako taki zakaz zbliżania się, czy coś takiego. W każdym razie zgłosiła, że czuje się zagrożona na pewno. No i to było właśnie w stosunku do jej męża. I to było w lutym 2013 roku, ale ten wniosek został odrzucony, bo podobno ona nie dopełniła wszystkich formalności, czyli widać było, że chciała coś zrobić, ale potem jakby wycofywała się z tego, ale jakieś ślady na to, że próbowała się z nim rozstać nawet prawnie, no są. Więc wygląda na to, że ta historia może być dość podobna do historii, o których mówiłyśmy w odcinku dotyczącym akcji Stop Kobietobójstwu. No i mamy rok 2016. W nocy 21 września Gregory, mając już 49 lat, znowu dzwoni pod numer 911 i informuje osobę tam na słuchawce, że zrobił coś złego swojej rodzinie.
Oh.
I podał adres. To był dom na osiedlu Dearborn Heights w stanie Michigan na obrzeżach Detroit. I jak już policja przyjechała na to miejsce zdarzenia, to w domu znaleźli ciała. Najpierw dwóch małych dziewczynek. One miały 4 i 5 lat. Te dziewczynki były na górze w swoich łóżkach i wyglądały jakby spały, bo wcześniej zostały uduszone tlenkiem węgla. I te przybrane dzieci Gregorego to była 17-letnia dziewczyna i 19-letni chłopak. Oni zostali znalezieni związani, zakneblowani w piwnicy i mieli rany postrzałowe.
To co, egzekucja?
Mhm. Do tego Faith, czyli ta jego druga żona, matka tych wszystkich dzieci, ona również była związana w piwnicy, ale, co jest właśnie dla mnie dość niezrozumiałe, ona była mocno ranna, ale nie zamordowana.
No.
Więc ona obserwowała po prostu egzekucję tych wszystkich swoich dzieci, a sama przeżyła.
Jezu, jaki koszmar.
No. Ona była związana taśmą klejącą i takimi plastikowymi...
Trytytkami?
No, czymś takim. I właśnie leżała obok swoich martwych dzieci. Została postrzelona w stopę, a twarz miała pokaleczoną nożykiem do cięcia kartonów.
To jeszcze była torturowana.
Mhm. No tak. Oczywiście bardzo łatwo było domyślić się, że zabójcą jest jej mąż, ojciec tych dzieci. No, ta sama osoba, która ponad 10 lat temu zrobiła coś bardzo podobnego, a do tego jeszcze ojciec tej Faith ręczył za niego całym swoim kościołem i tak dalej. Także no, jestem ciekawa, co ten pastor musiał sobie wtedy myśleć, bo to musiało być okropne.
No tak, no ale domyślam się, że był dobrym człowiekiem, jeszcze chciał pomóc komuś, prawda?
Znaczy, no wiadomo, zgodnie z jakby z religią, no ludziom się należy jakaś druga szansa i wybaczenie, ale nie, no, może nie wszystkim.
Mhm. No ten widać był dobrym oszustem, jak w więzieniu też stwierdzono. Komisja jakaś stwierdziła, że może wyjść.
Tak więc historia się powtórzyła, bo też jak zadzwonił na ten numer alarmowy, to powiedział, że zabił całą swoją rodzinę i czekał na policję przed domem. Bardzo dziwne. Nie rozumiem w ogóle, jak można...
Co to jest, ale ileś czasu musiało mu zająć zabicie tej czwórki dzieci, tak? Związanie żony, zrobienie jej krzywdy i potem wyszedł i poczekał na policję?
Mhm. No.
Nie ma to żadnego sensu.
No nie ma. Dziewczynki znalezione na górze nazywały się Koi Green, ona miała 5 lat, a druga nazywała się Kaylee Green i miała 4 latka. One najpierw zostały wsadzone do samochodu, który był zaparkowany przed domem i on tam zmajsterkował coś, żeby właśnie ten dwutlenek węgla ulatniał się jakby w środku samochodu, żeby w ten sposób je zatruć, żeby one po prostu zasnęły, także no...
Czyli w jakiś dziwny sposób...
No, chciał je w jakiś dziwny sposób oszczędzić,
no
tak?
Właśnie, zastanawiałam się, jakie słowo.
Żeby zasnęły, a nie żeby były zastrzelone, no nie wiem. Z kolei dwójka tych dzieci, które były jego przybranymi dziećmi, to była Kara Allen, ona była uczennicą liceum. Mówili, że była członkiem gazety studenckiej, była cheerleaderką i że bardzo chciała zostać lekarzem. A ten starszy chłopak nazywał się Chadney i w zeszłym roku skończył liceum i chyba był już na studiach. No i jak ta cała sprawa wyszła na jaw, to wszyscy przyjaciele, koledzy tych dzieci postowali na mediach społecznościowych, na Twitterze, Facebooku i tak dalej, zdjęcia tych dzieci, jakby cała ta społeczność była po prostu załamana, no bo oni byli, wiadomo, no niewinni i mieli dużo przyjaciół i osób, które były strasznie wstrząśnięte tym, co się stało. No, więc teraz możemy przyjrzeć się temu, co się wydarzyło właśnie w tym ich związku, chociaż wiadomo, niezbyt dużo. Ale w tym pierwszym zgłoszeniu takiej prośby o rozwód, co wydarzyło się w 2013 roku, ta Faith jako powód podała rozpad związku małżeńskiego. Przed tym złożeniem wniosku, tak jak mówiłam, ona wystąpiła o jakiś taki nakaz ochrony osobistej przeciwko swojemu mężowi. I tam w tej prośbie napisała, że mąż jej grozi, że czuje się niebezpiecznie w swoim domu i też jakby w związku z dziećmi, no bo ona wtedy miała malutkie dzieci, więc też się bała o ich dobro, że atakował ją, jakoś tak ją straszył i że po prostu ona się bała przebywać razem z nim w domu i że takie jego akcje trwały wiele godzin, że wykazywał się agresywnym zachowaniem, że jakoś tak kopał w kanapę, kiedy na tej kanapie spało dziecko, jakieś takie wydarzenie przytoczyła. Także no nie wiem, może dla kogoś, kto rozpatrywał ten wniosek, to nie było wystarczające, że nie wiem, że ona nie przyszła z obdukcją, tylko mówiła, że on zachowuje się agresywnie, ale nic takiego konkretnego nie zrobił. No ale nie wiem, no jeżeli mówiła, że czuje się niebezpiecznie w jego towarzystwie, no to chyba coś też powinno znaczyć.
Oczywiście to powinno być wystarczające, żeby ktoś się temu bliżej przyjrzał, no co to znaczy. Mówisz, że czujesz się zagrożona we własnym domu z mężem, a wszyscy, a tam.
No i faktycznie tam był jakiś problem z tym, że ona chyba nie dokończyła składania tego wniosku, że mówiła, że musiała tam iść do pracy i przyjść po pracy, ale że coś, więc może faktycznie ona tego nie dopilnowała, no ale teraz to już ciężko stwierdzić. No i sąd ten wniosek odrzucił bez przeprowadzenia jakiejś tam rozprawy, bo według nich mieli niewystarczająco dowodów, czy też niewystarczająco jakichś takich danych. Policja uważa właśnie, że ta dwójka młodszych dziewczynek została uduszona w samochodzie, a następnie zostały zabrane z powrotem do domu i położone w swoich łóżeczkach. Ten Gregory musiał manipulować rurą wydechową samochodu, żeby zabić dzieci tymi oparami. Ten samochód był zaparkowany przed domem i miał jakiś wąż podłączony do tej rury wydechowej, więc on jakby chodziło o to, że tam musiał zadbać o jakieś szczegóły, żeby to zrobić, więc mało prawdopodobne, żeby to było takie działanie spontaniczne. No i co w ogóle jest takie dość przykre, to jak policja przyszła do tego domu, to zobaczyli jeszcze dekoracje urodzinowe.
O nie.
W środku. Że jakoś kilka dni wcześniej któryś z tych dzieci musiało mieć jakąś imprezę urodzinową, i że nie zdjęli tych dekoracji, no i wiadomo, wyglądało to jak jakiś taki radosny dom. Sąsiad właśnie mówił potem dziennikarzom, czy tam policji, że właśnie urządzali przyjęcie urodzinowe dla tej czterolatki. I jeszcze jakiś inny sąsiad mówił, że organizowali jakieś pikniki rodzinne, też w tamtej okolicy. Ktoś, kto mieszkał po drugiej stronie ulicy od nich, powiedział, że ta rodzina przeprowadziła się tam kilka lat temu i że przeważnie byli tacy zamknięci, ale no wiadomo, że mieli te dzieci, to też na pewno mieli kontakt z innymi rodzicami i dziećmi z tamtej okolicy. No i w tej sprawie też wypowiadał się oczywiście burmistrz tamtego miasteczka. Wszyscy mówili, że to jest po prostu dramatyczne dla całej tej społeczności, że coś takiego się nigdy nie wydarzyło i że są w ciężkim szoku, że nikt nie widział takiej tragedii. Oczywiście osoby, które tam przy tym pracowały, no to potem były straumatyzowane, bo no jak widzisz zwłoki czwórki dzieci, no to raczej ciężko się z tego potem otrząsnąć. Nie było żadnych problemów w związku z tą rodziną, czy też z Gregorem w tamtej okolicy, że mieli jakby dobre stosunki ze wszystkimi osobami, więc nikt nie, jakby chodzi o to, że nikt nie mógł podejrzewać, że wydarzy się jakaś tragedia, no bo teoretycznie żadnych znaków nie było, poza tym, co zrobił parę lat wcześniej, prawda? No ale no to jest ten problem, że jak odsiedział swoją karę i został wypuszczony z więzienia, no to właściwie nikt nie może mieć do niego żadnych pretensji o to. W teorii. Przechodząc teraz do tego procesu, to bardzo ciekawe jest to, że podczas procesu występowała właśnie Faith. I na pewno to musiało być dla niej bardzo trudne, ale była obecna na wszystkich tych rozprawach. Na pierwszej rozprawie pojawiła się na wózku inwalidzkim z twarzą zasłoniętą czarnym welonem, no bo to opisywały media, więc dlatego, dlatego to wiem. I ona mówiła, jak była przesłuchiwana, to zwróciła się do Gregorego i właśnie powiedziała mu, że jest oszustem i potworem, że jest diabłem w przebraniu i że teraz właśnie wszyscy mogą zobaczyć, kim naprawdę jesteś. No i jakieś gazety właśnie opisywały tą scenę tak, że ten Gregor siedział w tym swoim przebraniu więźnia i słuchał tego ze stoickim spokojem. No ale...
No też co to za człowiek, prawda? No. Chociaż zrobił to, no, czego się po nim spodziewać.
I ona dalej mówiła, że żadna kara nie będzie wystarczająca za to, co zrobił jej dzieciom i że nawet tortury i śmierć nie byłyby dla niego sprawiedliwe. I powiedziała mu, że twoja sprawiedliwość nadejdzie, kiedy będziesz płonąć w piekle przez całą wieczność. Także przygotowała sobie naprawdę mocne przemówienie, bo we wszystkich artykułach cytowali ją. Także wiadomo, to się wydaje dość takie dramatyczne i filmowe, ale z drugiej strony, żeby tak stanąć przed kimś, kto zamordował wszystkie twoje dzieci i mieć jeszcze siłę, żeby mu to wszystko wygarnąć, to...
Też trzeba mieć, tak. No,
na pewno odważne to było z jej strony. I powiedziała, że to wszystko dlatego, że on odczuwa brak pewności siebie, ale z drugiej strony nie wiem, jak to rozumieć. Może to po prostu było też jakoś w emocjach. Mówiła też, że nie będzie cierpieć tak, jak on chciał, żeby cierpiała i że ona wie, że musi być silna. Po tym całym wystąpieniu oczywiście ta kobieta prosiła, znaczy właściwie jej rzeczniczka prosiła, żeby media się z nią nie kontaktowały, no bo wiadomo, chciała mieć spokój. Co też istotne, to w trakcie tego przyznali jej rozwód, no bo oni właściwie w dalszym ciągu byli małżeństwem. Więc w grudniu tamtego roku przyznano im rozwód. Niestety nie wiadomo, co właściwie skłoniło go do popełnienia tej zbrodni i nie wiadomo, dlaczego natychmiast się przyznał i zawiadomił policję po tym, co zrobił. Oczywiście znowu został uznany za zdrowego psychicznie. Kiedy Gregor zeznawał w sądzie, to płakał i był taki bardzo, no...
Już go opuścił stoicki spokój.
Tak, był taki bardzo, no, przepraszający. Powiedział, że niestety odebrał życie tych dzieci. Nie był właściwie w stanie nic tam takiego sensownego powiedzieć, poza tym, że jest mi przykro z powodu tego, co zrobiłem i że niech Bóg mi pomoże i że niech Bóg pomoże im, tym zabitym dzieciom. No i tyle. Gregory przyznał się do morderstwa drugiego stopnia, tortur i napaści z zamiarem wyrządzenia poważnych obrażeń, tak to się dokładnie nazywało. Przyznał się też do popełnienia przestępstwa z broni palnej i w związku z tym otrzymał wyrok dożywocia. Według prokuratury, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, to będzie mieć 97 lat, także mało prawdopodobne, żeby z tego więzienia wyszedł. Aha, i prokuratura tam doszła do takiego wniosku, że Gregory musiał zaplanować to zabójstwo tydzień wcześniej, ponieważ tydzień wcześniej robił zakupy w sklepie Home Depot i tam właśnie kupił tą specjalną rurę, która miałaby mu posłużyć do tego, żeby zmienić ten układ wydechowy w samochodzie. Więc nie wiem, czy to jest prawdopodobne, żeby kupił coś takiego przypadkowo, czy to są jakieś specjalne rzeczy, bo się nie znam. No ale doszli właśnie do takiego wniosku, że on musiał tydzień wcześniej o tym pomyśleć.
Czyli chociaż... to nie było w szale, w samoobronie, nie miał takich głupich pomysłów,
no,
żeby...
No nie wiem, bo on właśnie się nie wypowiedział na ten temat, ale z drugiej strony może, no nie wiem... Bo do czego to jeszcze by mu mogło posłużyć? Na pewno całej rodziny by nie zabił w samochodzie, bo za dużo ich było. To może na przykład myślał o tym, żeby zabić siebie, nie wiem. No bo w sumie zatrucie się w samochodzie to jest taki sposób chyba na samobójstwo. No ale nie wiem, nie powiedział. No i cóż na koniec można powiedzieć. Wiele osób oczywiście zastanawiało się nad tym, czy należało się jemu to zwolnienie warunkowe wcześniej. W roku 2008, w związku z tym, że odmówili mu 4 razy, ale no jednak coś się wydarzyło, że w końcu przyznali mu to zwolnienie, bo jakby naprawił swoje zachowanie i tak dalej. Oczywiście tam osoby z tego Departamentu Więziennictwa z tamtego stanu też się wypowiadały, no bo każdy chciał się obronić właściwie w związku z tym i mówili, że tak czy inaczej... Nawet gdyby tego zwolnienia warunkowego nie dostał, to zgodnie z jego karą wyszedłby z więzienia w 2012 roku. Więc właściwie te 4 lata nie wiadomo, czy by zrobiły jakąś różnicę w jego zachowaniu. No i tak jak mówiłam, właśnie jego zachowanie w więzieniu i jego ogólnie cała przeszłość poza tym incydentem, nie wiem, czy można to tak w ogóle nazwać, no nie wskazywały na to, że jest osobą jakąś bardzo niebezpieczną. No ale nie wiem. Ciężko o tym mówić w sumie, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co komu ustrzeli do głowy.
Oczywiście, że tak. No to tak łatwo gadać, prawda?
No w każdym razie te osoby, które zadecydowały o jego wyjściu, nie mają sobie nic do zarzucenia, bo postępowali zgodnie z procedurami, jakie mieli.
Może tak świetnie udawał, albo naprawdę wydawało się... Chociaż nie, no przecież wkrótce po tym, jak wziął ślub po raz drugi, zaczęło być coś nie tak, skoro jego żona... No tak krótko, tak? Bo kiedy to mówiłaś? W 2010, tak? Zaczęła...
Nie, oni wzięli ślub w 2010, a po 3 latach ona zaczęła zgłaszać jakieś tam problemy w związku na policję, czy tam do sądu. No, ale tak jak... mówiłam, nie wiadomo właściwie, bo nikt tutaj żadnej przyczyny nie podał, zresztą nawet jakby podał, to na pewno by nie była wystarczająca, więc no. Taka historia.
No straszne, biedne dzieci.
A znalazłam tą historię dlatego, bo byłam ciekawa historii kobiet, które wyszły za skazańców.
Nie wiem,
jakoś miałam taką fazę, żeby znaleźć historię, która potwierdzi wniosek, że nie wolno ufać mężczyznom.
To oczywiście żart.
Tak, no żart. Ale jak widać, niektórym na pewno nie można.
No, tak niektórym się... ludziom może tak. Aczkolwiek ja dzisiaj też mam historię, w którym jedną z głównych ról gra mężczyzna, któremu nie należało ufać.
To teraz zapraszamy na drugą historię. Karolino.
Może powiem, jak ją znalazłam, dlatego że szukałam historii związanej z jakimś oszustwem i... Trafiłam na nią przez przypadek i jest bardzo dziwna i skomplikowana, więc stwierdziłam, że opowiem, bo jest taka wielowątkowa. Oczywiście nie opowiem tutaj ze szczegółami wszystkiego. Jak będziecie chcieli, to sobie zgooglacie, ale tak wam nakreślę najważniejsze osoby w tej historii. I jest to historia, która w zasadzie do dzisiaj jest nierozwiązana w pewnym sensie. I opowiem dzisiaj o kobiecie, która nazywała się Helen Brack. Ta kobieta urodziła się w 1911 roku w stanie Ohio. Dosyć biednej rodzinie, bardzo szybko wyszła za mąż i się rozwiodła, bo mając 21 lat już zdążyła się rozwieść. Ona wyszła za chłopaka, którego poznała w szkole, z tego co rozumiem, wiesz, takiej high school sweetheart, ale niestety im się nie powiodło. No i potem przez lata zajmowała się najróżniejszymi rzeczami aż w końcu wylądowała na Florydzie, gdzie pracowała w country clubie, czyli przychodziło tam dużo bogatych osób. I w ten sposób poznała mężczyznę, który nazywał się Frank Bragg. On pochodził z bardzo bogatej rodziny, był dziedzicem fortuny takiej cukierkowej, można by powiedzieć, dlatego że jego ojciec założył najpierw mały sklep z cukierkami, a potem właśnie miał ogromne fabryki, firmę, która produkowała najróżniejsze słodycze.
No, super.
Tak, między innymi ponoć po wojnie, jak wyczytałam, specjalizowali się na przykład w cukierkach do trick or treating. No, cukierek albo psikus, tak? Takie mieli, wiesz, te paczki, gdzie były w środku małe paczki z cukierkami i tak dalej.
Dobry pomysł na biznes.
Tak, tak, tak. Oczywiście, no, to było bardzo, bardzo dawno temu. Nie wiem, czy teraz byłby to taki dobry pomysł, żeby rozpoczynać. Ale ten ojciec Franka założył ten biznes w 1904, z tego, co rozumiem. I no, ta firma stała się bardzo, bardzo popularna. Frank postanowił sprzedać ten biznes w pewnym momencie, bodajże w połowie lat 60. Był bardzo, bardzo bogatym mężczyzną. On też miał bogatą przeszłość romantyczną, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że z tego, co zrozumiałam, miał żonę, jak poznał Helen. Ale nie przeszkodziło to ich miłości i niecały rok po poznaniu byli już małżeństwem. Helen była jego trzecią żoną, czyli no oboje byli gdzieś tam już po przejściach. I on był od niej sporo starszy, bo ponad 20 lat. Kiedy Helen go poznała, miała bodajże 39. Żyło im się bardzo dobrze, byli szczęśliwym małżeństwem, dzielili swój czas pomiędzy Chicago a Florydę. Domyślam się, że na Florydzie jest zdecydowanie przyjemniej w zimie niż w Chicago, ze śniegiem po kolana, pewnie jeszcze wtedy. W pewnym momencie oczywiście Helen została sama, dlatego że jej mąż Frank umarł w roku 70. No i ona w całym tym dużym domu, w którym mieszkali w miejscowości Glenville w Illinois została właśnie sama i w domu na co dzień pomagał jej tylko mężczyzna, którego nazywali houseman, czyli no to był taki jej kierowca, plus pomagał jej tam różne rzeczy reperować, ogólnie zajmować się domem, choć z tego co pamiętam mieli też ogrodnika. I Helen nie pasowała do końca może do tej elity z Chicago, tam jakoś super się nie odnajdowała w tej społeczności. I w niektórych miejscach mówili, że była lekko ekscentryczna. Jej największym zamiłowaniem były zwierzęta, co oczywiście szanuję.
Normalne.
Tak, tak, jest normalne. Miała bardzo dużo piesków w domu i bardzo się poświęcała właśnie pracy charytatywnej na rzecz zwierząt, że tak powiem. W roku 77, w lutym dokładnie, kiedy Helen miała 65 lat, była w klinice w Minnesocie i pojechała tam na kilka dni, żeby się przebadać, sprawdzić, czy jest z nią wszystko w porządku. I po 5 dniach pobytu w tej klinice, 17 lutego, miała z niej wyjść, to znaczy opuściła ją. Było z nią wszystko okej, lekarz powiedział, że jest zdrowa, natomiast ponoć zalecił jej, żeby schudła troszkę, czyli jakby zalecił jej różnego rodzaju ćwiczenia, żeby być w lepszej formie. Prosto stamtąd miała wrócić do domu. Przed wyjazdem poszła jeszcze do sklepu znajdującego się zaraz przy tej klinice właśnie, żeby kupić kilka rzeczy i miała wtedy powiedzieć ekspedientce, że śpieszy się, ponieważ właśnie wraca do domu i będzie tam ktoś na nią czekał, żeby ją odebrać i właśnie tym kimś był ten mężczyzna, ten houseman, jak go nazywali, czyli Jack Matlick. I niestety ta ekspedientka to była ostatnia osoba, która ją widziała.
Mhm.
2 tygodnie po tym, jak Helen wyszła z tej kliniki, na policję zgłosił się Jack, czyli ten mężczyzna pracujący dla niej, i powiedział policji, że chciałby zgłosić jej zaginięcie. Zrobił to ponoć, dlatego że ludzie, którzy znali Helen, no jacyś tam jej znajomi, przyjaciele, dzwonili i mówili mu, że nie mogą się z nią skontaktować. Ona miała być wtedy na Florydzie.
Aha, czyli ona miała być na Florydzie, a on był w okolicy Chicago, ten lokaj.
Tak, tak, on był w tej miejscowości Glenville, w której ona miała swoją posiadłość. I on przedstawił tą sytuację policji tak. Odebrał Helen z lotniska po powrocie z kliniki, zawiózł ją do domu. Ona tam przez 4 dni miała zajmować się przygotowaniami do jej wyjazdu na Florydę. Chciała tam spędzić resztę zimy. I właśnie po tych 4 dniach zawiózł ją na lotnisko, gdzie, i to było 21 lutego, miał ją zawieźć tam o 6 rano, kiedy ona się przez te 4 dni nie odezwała do nikogo, co jakby ludzie potem mówili, że było dziwne, bo ona bardzo często rozmawiała przez telefon właśnie ze znajomymi, przyjaciółmi. Nie odezwała się do nikogo, do żadnych sąsiadów, no nie gadała z nikim zupełnie. A poza tym ponoć nie lubiła poranków, jak wyczytałam w jakimś artykule. To po pierwsze, że to była 6 rano i to było kilka, chyba 3 godziny przed tym, jak pierwszy lot na Florydę odlatywał tamtego dnia, więc po co miałaby być o 6 rano już na lotnisku? Mm. Nie zabrała ze sobą bagażu, dlatego że w domu potem znaleziono walizkę jeszcze z rzeczami, z metkami, które sobie kupiła na ten wyjazd.
Okej, no to to już jest bardzo dziwne.
I też podkreślali, że nawet bez płaszcza on ją zabrał na to lotnisko.
Okej, czyli wcale jej nie zabrał na lotnisko.
No, on cały czas twierdził, po prostu utrzymywał, że zabrał ją na to lotnisko i nie ma w ogóle innej opcji. Oczywiście policja sprawdziła to, co mówił Jack i okazało się, że Helen tamtego dnia, o którym on mówił, nigdzie nie wyleciała, tak? Nie miała żadnego biletu, nie zakupiła żadnego biletu, nie była na pokładzie żadnego samolotu, według informacji, które udało im się zebrać. W międzyczasie okazało się, że Helen, tutaj cudzysłów pokazuje, miała wypisać czeki na około 13 tysięcy dolarów w tamtym czasie, teraz to jest pewnie dużo więcej pieniędzy, tak? Z czego oczywiście częścią, jakby beneficjentem części z tych czeków był właśnie Jack. Policja sprawdziła te czeki i stwierdzono, że zostały one podrobione, na co Jack powiedział, że rzeczywiście przygotowując się do tego wyjazdu, Helen uszkodziła sobie nadgarstek, nie, więc wypisała te czeki lewą ręką. Dlatego one wyglądały inaczej niż zwykle. Maglowali tego Jacka, maglowali, gadali z nim, wracali ciągle do niego. Natomiast on cały czas utrzymywał tą samą wersję wydarzeń. Jakby ciężko było jakąkolwiek inną informację od niego wyciągnąć. Ale przyznał się policji, że w jednym z pokoi wymienił dywan i w ogóle, wiesz, praktycznie, nie wiem, renowację tam urządził, a także na zlecenie, bo to oczywiście było na zlecenie Helen, prawda? A także na zlecenie Helen wyczyścił samochód, którym akurat odebrał ją z lotniska, również bagażnik, jak to w jednym z programów
nie,
wspominali.
Nie, no bez przesady, ale tak. Rozumiem, że to wszystko pozwolił sobie na to, bo nie było ciała.
Dokładnie. Dokładnie. No i tak się policja próbowała dowiedzieć, tak, czegokolwiek od Jacka, ale nie, on cały czas podtrzymywał tą swoją wersję wydarzeń i jakby nie było jakiegoś żadnego punktu zaczepienia się, tak, policja nie miała za bardzo pomysłów, co tu robić. Przyjrzeli się też jej otoczeniu generalnie. Ona była samotna, jedynym członkiem jej rodziny był brat, który mieszkał w ogóle zupełnie w innym miejscu. No i oczywiście policja skontaktowała się z tym bratem i okazało się, że Jack, czyli ten pomocnik domowy Helen, też skontaktował się z bratem, pokazał mu dzienniki Helen, a także notatkę, która miała być napisana przez Helen. W tej notatce ona miała napisać, że w razie gdyby coś jej się stało, mają pozbyć się wszystkich jej zapisków, więc spalili je w piecu.
Okej, no to tu widzę, że ktoś sobie jajca robił.
No dokładnie, dokładnie, robią sobie jaja po prostu. Podczas przepytywania Jacka, ponoć Jack też powiedział policji o jeszcze jednej osobie z życia Helen i tą osobą był mężczyzna, który nazywał się Richard Bailey. Miał być to mężczyzna, z którym Helen się spotykała, można by powiedzieć, i właśnie też wszędzie wspominano, że oni Sylwestra z 76 na 77 rok spędzili razem w Nowym Jorku. Helen miała go właśnie zaprosić do Nowego Jorku, wiesz, na bal noworoczny, okay, tak, i mieli sobie właśnie ten czas razem spędzić. Kiedy policja zaprosiła Richarda na rozmowę, ten oczywiście powiedział, że w tamtym momencie był na Florydzie, w momencie zaginięcia, tak? I że spodziewał się Helen właśnie w poniedziałek 21 na Florydzie i że szykował się, żeby ją oczywiście na tej Florydzie spotkać, tak? No bo tak jak mówię, oni się spotykali. Poznali się w roku 73 przez jakąś wspólną znajomą, z tego co rozumiem. Richard był sporo młodszy od Helen, dlatego że prawie 20 lat, ale mimo to, zresztą ona była ponoć bardzo piękną kobietą i spodobała mu się, zaczęli się właśnie spotykać i twierdził, że absolutnie nie miał z jej zaginięciem nic wspólnego i w ogóle nie wie tak naprawdę, co się stało. Też twierdził, że część z tych informacji na temat Helen, tego kiedy miała być, gdzie miała być i tak dalej, właśnie miał od jej pracownika Jacka. Richard to jest tutaj kluczowa postać w tej historii, jest też bardzo ciekawą osobą, dlatego że przez całe jego życie on żył tak na krawędzi, bo zaczął swoją karierę jako instruktor tańca. Następnie w latach 60.
To bardzo ryzykowne.
Tak, ale słuchaj dalej.
Dirty dancing.
W latach 60. przerzucił się i otworzył szkołę jazdy. I niestety ta szkoła jazdy została zamknięta, dlatego że pod koniec właśnie lat 60., dlatego że było mnóstwo skarg na Richarda i to większość było od starszych pań, które chciały właśnie nauczyć się jeździć, dlatego że on wyciągał od nich jakieś straszne, po prostu tysiące dolarów za te kursy, naukę jazdy, no a te panie nie zdawały egzaminu, no a wszystkie pieniądze traciły, prawda? No i potem był problem, bo nie miały ani prawa jazdy, ani kasy.
A może za bardzo były rozkojarzone swoim instruktorem, żeby się uczyć.
Może tak być. I właśnie z tego powodu tutaj władze zainteresowały się tym jego biznesem i on szybko przestał być dla Richarda tak dochodowy, może powiem w ten sposób. Kolejnym jego zajęciem były konie. Stwierdził, że to będzie świetny pomysł, żeby zająć się końmi, no bo wiadomo, ludzie, których stać na konie, to są ludzie bardzo bogaci, tak?
I też kobiety.
No, oczywiście, że tak. No i ponoć jakby to zainteresowanie końmi u Richarda zaczęło się, czy też może ten pomysł, żeby zarabiać na oszukiwaniu ludzi za pomocą sprzedaży koni, pojawił się dlatego, że on sam został oszukany. I tutaj... Tak. I ponoć został mu sprzedany koń, który był wart dużo, dużo mniej i został on przedstawiony w dużo lepszym świetle, tak, niż był jego rzeczywisty stan. I ten koń tak naprawdę nie nadawał się do niczego i ponoć to dało mu pomysł, jak będzie zarabiał na siebie przez następne lata. I tutaj pojawia się właśnie wątek czegoś, co nazywa się Horse Murders i jest cały artykuł o tym na Wikipedii. Jak zgooglacie, to znajdziecie dużo spraw z tym związanych. Dlatego, że to jest sprawa powiązana z mafią ponoć. Jak to nazywali? Mafia końska. Mhm. I to jest gruba sprawa, dlatego że tam pojawiały się takie osoby, które pomagały na przykład dokonywać egzekucji koni po to, żeby bogaci ludzie, albo na przykład ludzie, którzy byli z jeźdźcami, tak, brali udział w wyścigach konnych i tego typu rzeczach, mogli niechcianego konia, który na przykład nie spełniał ich oczekiwań, czy też już był, nie wiem, stary, czy się pogorszył, czy w swoich wynikach, czy cokolwiek innego, mogli się ich pozbyć i zdobyć pieniądze z ubezpieczenia takiego konia. No bo wiadomo, aha, że takie konie, które biorą udział w zawodach, tak, mają nie wiadomo jakie rodowody, są ubezpieczane w razie, gdyby coś się im stało. Plus oczywiście była też ta kwestia sprzedaży koni, które były nie takie, jakie je przedstawiano, tak? I właśnie tym się głównie zajmował Richard. I w to była zamieszana cała rodzina, która nazywała się Jane, z tego co pamiętam. Richard właśnie miał też kiedyś zabrać Helen do stadniny i miał pokazać jej konie, a Helen kilka z takich koni zakupiła. Oczywiście szybko okazało się, że te konie nie przynoszą takich zysków, jakby mogły, dlatego że jak oni poszli zobaczyć te konie, to Helen coś wspomniała, że jej mąż kiedyś właśnie miał takie konie wyścigowe. No i to dało chyba takie, wiesz, okazję Richardowi, żeby spróbować ją nakłonić do tego, żeby ona takie konie kupiła. I to wyglądało tak, że Helen chyba nie wiedziała, z tego co rozumiem, że Richard będzie miał z tego jakieś zyski, dlatego że sprzedawcą tych koni był jego brat. I oni sprzedali te konie za chyba ponad 100 tysięcy dolarów, a oni sami za nie zapłacili mniej niż 20. Więc były to konie, które chyba, no, tak jak mówiłam wcześniej, nie nadawały się do zarabiania na nich, ile mogę tak powiedzieć. I też gdzieś znalazłam informację, że Helen też ponoć zainwestowała w klacze do rozmnażania oczywiście koni, tak? Natomiast to nijak nie popsuło ich związku. I dalej...
Może nie o konie w tym związku chodziło.
Tak, i dalej się przyjaźnili. I policja wracała do tego domu Helen kilkukrotnie, żeby przeszukać jego zawartość. No i tak jak za pierwszym razem nic nie znaleźli, tak za drugim razem ponoć znaleźli walizkę, którą Helen miała ze sobą właśnie w klinice, będąc na tym swoim zdrowotnym przeglądzie, co miałoby niby pokazać, że ona z tej kliniki, tak, z tego wyjazdu wróciła do domu. Bo były tam rzeczywiście rzeczy, które miała ze sobą, jakieś tam piżamy i inne rzeczy. I była też ta taka zawieszka, tak, z bagażu z lotniska, która świadczyła o tym, że niby stamtąd wróciła. Natomiast jakiś tam policjant, który się zajmował tą sprawą, mówił, że on uważa, że ona została po prostu tam podłożona przez tego pracownika Helen, tego Jacka, który był też jej kierowcą, tak, i z tego lotniska miał ją przywieźć. No bo wcześniej nie było, a nagle się pojawiła.
No, to dziwne.
Tak. Znaleziono też tam w międzyczasie jej testament, w którego...
I wszystko zapisała temu Jackowi.
Nie. Właśnie tutaj główną...
Beneficjentem.
Tak. Dziękuję. Głównym beneficjentem, jeszcze przed chwilą używałam tego słowa, już go zapomniałam. Głównym beneficjentem miały być organizacje charytatywne działające na rzecz zwierząt, więc tutaj tak naprawdę nie było nikogo, kto by jakoś super na tym skorzystał. Poza tym jedynymi ludźmi, którzy by skorzystali na jej śmierci, był jej brat, który dostał 500 tysięcy dolarów, natomiast jej majątek był liczony w milionach, z tego co pamiętam wspominali 30 milionów dolarów, więc no to była jakaś mała kapka, tak? Kapka, jakaś, nie wiem, dobra, wiecie o co chodzi. A drugim beneficjentem, jeżeli chodzi o ludzi, był właśnie jej pracownik Jack, natomiast on miał dostać 50 tysięcy, ale żeby nie być pociągnięty do odpowiedzialności za te różne machloje z czekami, i też ponoć zabrał sobie jakieś pieniądze i biżuterię z jej skrytki.
No na pewno w domu było dużo rzeczy, tak, które mógł sobie po prostu zabrać.
Dokładnie, to on jakby się tego zrzekł, jak też gdzieś wyczytałam.
Aha. No to ja już nie rozumiem nic z tej sprawy.
No właśnie i o to chodzi, ona jest nienormalna po prostu, mamy mafię, mamy...
Ej, przepraszam, a może po prostu ta kobieta upozorowała swoją śmierć i dalej potem żyła.
No, może
chciała
też tak być.
Chciała uciec na jakieś Bahamy.
Może też tak być. My mamy już tak lokaja, mamy jakiegoś pseudokochanka koniarza, mamy mafię, tak? No, naprawdę ciężko się tutaj w tym wszystkim połapać. Tak, i ta sprawa jakby pozostaje otwarta cały czas, tak? Jeden nic nie mówi, drugi cały czas utrzymuje tą samą historię, która nijak nie ma sensu, jak się patrzy na fakty, tak? I jak policja sprawdza informacje, ale nie ma żadnego pola do popisu, tak? Nie ma gdzie iść z tym dalej. W pewnym momencie w okolicach Chicago odnaleziono ciało jakiejś kobiety, która w teorii pasowała do opisu ofiary Helen, tak? Natomiast brat Helen twierdził, że Helen była wyższa niż to ciało. No tam kolor włosów się zgadzał, paznokcie się zgadzały, w sensie kolor, tak jak malowała ubrania.
Nie, nie zrobili.
Kiedy to? No właśnie. Nie, no wiesz, w latach 70. i 80. to o DNA nie ma co mówić, więc niestety tutaj nie było tej możliwości. Jedyną opcją była dokumentacja dentystyczna, ale ponoć głowa tego ciała została zgubiona.
Świetnie.
No, z tego co mówili, bo w ogóle wiesz co się okazało, jak znalazłam tą sprawę, zaczęłam sprawdzać jakieś tam artykuły najpierw, a potem zaczęłam szukać, czy są jakieś takie, wiesz, filmy telewizyjne, dokumentalne albo jakieś inne na ten temat, to się okazało, że nasz ulubiony program Power, Privilege and Justice tak zrobił odcinek i właśnie chyba w nim, bo oglądałam jakieś 2 lub 3, mówili o tym, że nie, przepraszam, American Justice chyba się nazywał ten program, w którym mówili o tym, że znaleziono właśnie to ciało i że na początku mogło to wyglądać na jakiś spisek, ale po prostu, że ta głowa prawdopodobnie się zagubiła.
Mhm.
No więc nadal właśnie nie było ciała i dopiero w roku 84 Helen została sądownie uznana za osobę zmarłą.
Ale bez ciała.
Tak, bez ciała. I to było 7 lat po jej zaginięciu.
Hmm.
Tak. I też właśnie w tym programie wspominali, jakie to ohydne, że ludzie, wiesz, zanim jeszcze w ogóle ona została uznana za zmarłą, już się ludzie przepychali, kto się będzie jej majątkiem zajmował.
Mhm.
Wszyscy mieli w dupie w zasadzie, czy ktoś, wiesz, co się tak naprawdę z nią stało, tylko hajs. Hmm.
No, ale to prawdopodobne, że te osoby, które się kłóciły, to wiedziały, że ona nie żyje.
Znaczy, wiesz, no jak już minęło kilka lat i ona nie wracała, to była starsza osoba i wyglądała ta sprawa co najmniej dziwnie, no to ciężko było się nie domyślić, że ona nie żyje, prawda?
Mhm.
Było kilka jeszcze innych dziwnych zdarzeń związanych z tą sprawą. W pewnym momencie ktoś na jakimś murze sprayem w okolicach tych, gdzie mieszkali Richard i Helen, ktoś napisał na murze, że Richard Bailey wie, co się stało z Helen i żeby go powstrzymać. No, ale Richard skorzystał z prawa do niewkopywania się, tak? Do tej 5. poprawki
jakieś,
dokładnie.
No.
I on nie mówił nic, jak już przyszło co do czego. Najpierw mówił, że oczywiście nie miał z tym nic wspólnego, że był na Florydzie, ale jak już, wiesz, go wzywali na takie poważne przesłuchania, bo chcieli jakby popchnąć jakoś tą sprawę, no to on nie mówił nic, a Jack twardo trzymał się swojej bzdurnej wersji wydarzeń i policja nie była w stanie nic zrobić.
Ale to jest bardzo dziwne, ta ich 5. poprawka, tak?
No.
Bo w takim razie, no jak możesz przepytać o osobę, jeżeli właściwie każde pytanie może być oczerniające, czy jak
no, no tak, no tak. A wiadomo, że Richard miał sporo za uszami, jeśli chodzi o to oszukiwanie kobiet na sprzedaż koni, więc no wiadomo, że on nie chciał pewnie rozmawiać o niczym, nawet jeżeli nie miał nic wspólnego ze śmiercią Helen. Też pojawiały się właśnie kwestie tego, że różne kobiety przez lata próbowały dochodzić swoich praw po tym, jak zostały oszukane przez Richarda. Na przykład właśnie w jednym z tych programów wypowiadała się kobieta, która nazywa się Barbara Morris. I ona poznała Richarda przez ogłoszenie w gazecie. Dlatego, że Richard właśnie też w taki sposób szukał swoich ofiar, bo on się oczywiście głównie skupiał na kobietach samotnych, z jakimiś tam funduszami, które były, nie wiem, jakoś emocjonalnie wypuszczone, można powiedzieć. Że jakby, wiesz, nie miały bliskich relacji z nikim, brakowało im drugiego człowieka po prostu. Bo właśnie ta Barbara znalazła ogłoszenie jego w prasie, gdzie on pisał, że tam ach, kocha zwierzątka, ma taką fajną tutaj stadninę, czy tam farmę, jakieś kaczuszki, koniki, coś tam i jest zodiakalnym lwem. No i ona oczywiście spodobało jej się przez to ogłoszenie i zaczęli się spotykać. Ponoć zasypywał ją kwiatami, bo ona kochała kwiaty i w ogóle prezenty i wiesz, knajpy i w ogóle nie wiadomo co. W pewnym momencie on zabrał ją, żeby pokazać jej właśnie koniki, które chciał kupić od weterynarza niby. I kiedy wrócił, chyba poszedł pogadać z tym weterynarzem, ona czekała na niego w samochodzie i ona opowiadała, że on wrócił do tego samochodu i powiedział jej, że... I ona wiedziała, że on jest zdenerwowany, no i pyta się, co się stało. On mówi, ach, stracę swoją zaliczkę i stracę konie, jeżeli nie będę mógł teraz zapłacić temu weterynarzowi 50 tysięcy dolarów. Bo jakaś tam czeka na zapłatę, wiesz, za jakieś zlecenie, no i no cóż. No i oczywiście poprosił ją o pożyczkę krótkoterminową, wszystko zgodnie z prawem, umowa, sratatata, no więc oczywiście Barbara na to przystała. No, ale skończyło się na tym, że miała w swoim posiadaniu konie, które były tak naprawdę no, mało warte, jeśli chodzi o zarabianie na nich pieniędzy. Aczkolwiek bardzo ciężko mi się mówi o biednych konikach w kontekście tego, żeby je po prostu zażynać w wyścigach, no ale dobra.
No wiadomo, ale taki jest biznes tak. Tych koni niestety.
I potem nie mogła się Richarda doprosić o zwrot tych pieniędzy. No i prosiła, on nic, cały czas zwlekał, coś tam wiesz, kręcił i ogólnie nie mogła tych pieniędzy po prostu od niego odzyskać. No a konie były na jej imię, z tego co rozumiem. No więc próbowała na policji, natomiast na policji mówili, że to jest coś, co się nadaje na sprawę cywilną, nie na sprawę taką, no to nie jest kryminał. No. Tak się to wszystko ciągnęło i w pewnym momencie, pod koniec lat 80. mężczyzna, który nazywał się Steve Miller i pracował w prokuraturze, dowiedział się właśnie, bo on w ogóle specjalizował się, wyrobił sobie jakąś taką metodologię dopadania ludzi za przestępstwa, których się nie da, na przykład właśnie za morderstwo, tak? Których się nie da dopaść bezpośrednio za pomocą dowodów popełnienia tego morderstwa, oskarżając ich o inne rzeczy, na przykład o oszustwa finansowe.
Aha, okay.
Tak. No i właśnie ten mężczyzna się tym zainteresował i ten pan Miller też właśnie usłyszał o tej sprawie tej Barbary i sprawie innych kobiet, a że on wychowywał się w Chicago, to bardzo dobrze znał ze swoich lat młodości sprawę tej Helen. Zresztą on sam się wypowiada w tych programach i tam w jakichś artykułach też to wspominali. No i on sobie ułożył taki plan, że właśnie spróbuje dopaść Richarda za pomocą tych oszustw finansowych. I to zbieranie tych materiałów trwało lata. Rozmawiał z różnymi ludźmi. Rozmawiał między innymi, jak wpadł mężczyzna, który był znanym mordercą koni na zlecenie. Trafił do więzienia, to on też poleciał z nim pogadać, wiesz, popytać się go, czy na przykład wiedział coś o tej sprawie Helen. On powiedział, że nie, no ale jakby znał te wszystkie powiązania, wiedział kto co robi i tak dalej, nie? Wyobrażasz sobie, że nie potrafisz sobie poradzić z jakimś koniem czy cokolwiek, to zamiast, nie wiem, znaleźć mu nowy dom, a i tak jesteś bardzo bogatym człowiekiem, bo to głównie byli bardzo bogaci ludzie, to będziesz urządzał jakiś teatrzyk i zabijał tego konia, żeby dostać 250 tysięcy, bo to by chodziło o takie kwoty, a ci ludzie to byli, wiesz...
No, ale zazwyczaj jak masz dużo pieniędzy, to chcesz mieć więcej.
Ach.
Tak jest chyba na tym świecie.
No, także jesteśmy już teraz w zasadzie kilkanaście lat po zaginięciu Helen i nadal nic. Tak, no i właśnie w tym 1989, czyli 12 lat po zaginięciu Helen, sprawa została otwarta ponownie, dzięki właśnie temu panu Millerowi. I postanowił postawić go przed sądem, postawił mu 29 zarzutów związanych z tymi oszustwami finansowymi. To się po angielsku nazywa racketeering i to jest ogólnie po prostu robienie pieniędzy na czymś nieuczciwym, tak? I no, w sposób nielegalny, jakieś wymuszenia i tego typu rzeczy. A że to trwało przez długi czas, tam pranie pieniędzy, wiesz, różne rzeczy. I między innymi też doprowadzanie właśnie, czy też knucie śmierci tej Helen. Dlatego, że ten prokurator znalazł sobie informatora i ten mężczyzna nazywał się Joe Plemons i on przez lata przedstawiał najróżniejsze do swojej śmierci, w zasadzie z tego co rozumiem, przedstawiał najróżniejsze wersje wydarzeń, jeżeli chodzi o śmierć Helen. Twierdził oczywiście, że on był w nią zamieszany, a on w ogóle ponoć sam zgłosił się do policji, do tego pana prokuratora, dlatego, że groził mu więzienie, chciał sobie pomóc.
Mhm.
więc chciał z nimi współpracować, żeby, wiesz, ułatwić sobie życie. No co, już tak się troszkę lampka zaświeca, nie? Czy ktoś taki będzie szczery i jak jest twoim jedynym świadkiem? No to jest to takie trochę wątpliwe. No
ma dużo możliwości, tak, żeby zmienić właściwie tą całą historię.
Dokładnie. No i on właśnie twierdził, że Helen wiedziała, co robi Richard i że zamierzała po powrocie z kliniki pójść na policję do odpowiednich tych i że o Richard mógłby się bać jej, dlatego że mimo, że wcześniej kobiety zgłaszały sprawy przeciwko niemu, tak, wnosiły jakieś oskarżenia i tak dalej, zakładały sprawy w sądzie, to Helen była od nich inna, bo miała po prostu dużo więcej hajsu i dużo więcej władzy. Mhm. I mogła go, wiesz, porządnie mu zaszkodzić, tak? Żeby się skończyło jego dobre życie raz na zawsze, oszusta.
Skończyłoby się rumakowanie.
Dokładnie. Tak, wiesz, jak go nazywali? Galopujący gigolo go nazywali w niektórych źródłach. Jeszcze wspomnę o kilku innych tam kwestiach za chwilę. W każdym razie on twierdził właśnie, że tak to wyglądało i Richard miał zaproponować ponoć temu Plemonsowi, czyli temu świadkowi, $5,000 za zabicie Helen na kilka tygodni przed jej zniknięciem i że oczywiście on, Richard, tego nie zrobił i rzeczywiście był na tej Florydzie po to, żeby nie zwracać podejrzeń ku sobie.
No tak.
No, żeby nie zwracać się na siebie uwagi, że to było wszystko przez to i w ogóle nie wiadomo co. Potem ponoć w 2004 ten sam pan Plemons stwierdził, że tak naprawdę w sprawę zniknięcia i zamordowania Helen było zamieszanych po prostu kilkanaście osób, w tym właśnie ta rodzina Jane i w ogóle jeszcze nie wiem kto, tak, czyli mafia końska. I w ogóle ta cała sprawa odkryła bardzo dużo, no, takich brzydkich, niedobrych rzeczy związanych z tym światem koniarzy. Mhm. I jeźdźców, nie wiem. No i niestety ciało Helen nigdy nie zostało odnalezione i tak naprawdę ta sprawa kryminalna pozostaje otwarta do dziś dzień. Richard został skazany i on w ogóle zrezygnował ze swojego prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Postanowił dać się osądzić tylko sędziemu, bo była taka opcja. I on został skazany na 30 lat, bo oskarżycielom udało się przekonać, że miał wystarczająco dużo powodów do tego, żeby chcieć się również pozbyć Helen, nawet jeżeli sam tego nie zrobił. A poza tym oczywiście został skazany za te wszystkie zarzuty związane z oszustwami, których dokonywał. Obrona jego natomiast twierdziła, że jest to zupełnie wyssane z palca i tak naprawdę Helen nawet ponoć zarabiała na jakichś tych koniach, które on je sprzedał, bo wygrywały jakieś wyścigi, więc to było bardzo dziwne i bzdurne. A Richard to w ogóle ma jeszcze swoją wersję, dlatego że Richard wyszedł w roku 2019, dokładnie w lipcu, i porozmawiał też z stacją benzynową, chciałam powiedzieć telewizyjną, ABC, i powiedział, że absolutnie nie miał z tym nic wspólnego, że on w ogóle szczycił się swoimi, też to przypominają właśnie w artykule na tej strony stacji ABC 7 Chicago, gdzie go nazywają, że tam miał złoty język i w ogóle twierdził, że oni się kochali, że mieli wziąć ślub. Natomiast oczywiście dziennikarz się go pyta, no to czemu pan z nią do tej kliniki nie pojechał? Nie bał się pan? On nie było, ona tak w taki sposób nie myślała o tym i nie było w ogóle takiej potrzeby. Chciała sobie pojechać sama, ale absolutnie nie miał nic z tym wspólnego i kochali się i cały czas utrzymywał, że oni mieli brać ślub. I że nie ma pojęcia tak naprawdę, kto ją zabił. Ponoć brat ofiary twierdził, że on uważa, że ma z tym coś wspólnego jej pracownik, ten Jack, kierowca /
No.
Tak. Mhm. Także tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się z nią stało. Bardzo możliwe, że nigdy się niestety nie dowiemy, kto tak naprawdę zrobił jej krzywdę i czy, bo no ja mam nadzieję, że twój scenariusz jest prawdziwy, że po prostu już miała dosyć wszystkich i pojechała sobie, wiesz, żyć spokojnie na Bahamach. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, że starsza osoba porzuca wszystko i tak wyjeżdża w ciepłe kraje.
Nie, no wiadomo, raczej to jest mało prawdopodobne, ale mi się wydaje, że po prostu ci ludzie z zaangażowaniem musieli ze sobą jakoś współpracować.
Też mi się tak wydaje, bo ponoć ten jej pracownik Jack nie był specjalnie inteligentny.
No.
Ale z drugiej strony był na tyle inteligentny, żeby trzymać się swojej wersji i nie dać się podpuścić. Wyobraź sobie, to też musiał mieć po prostu nerwy ze stali. Jeszcze podrzucać te walizki, jeżeli to była prawda. Podrabiać czeki. Tyle jest tam takich różnych szczególików. W tej sprawie starałam się zawrzeć to, co jest najważniejsze. I ten Jack nigdy się nie dowiemy. On nawet jakby go męczyły wyrzuty sumienia, to już się nie dowiemy, dlatego że on umarł.
Mhm.
Chyba w domu starości, z tego co tam pamiętam. I tyle. A jeszcze w tym artykule z 2019 Richard twierdził, że on zamierza się domagać swoich praw, jeżeli chodzi o to oskarżenie bezpodstawne. Nie wiem, czy rzeczywiście to zrobi, czy nie. No ale udało mu się wyjść wcześniej z więzienia i jeszcze trochę pożyć, więc w zasadzie czemu nie? A tą sprawę, tą kobietę w zasadzie Helen nazywają The Candy Lady.
Candy Lady.
Tak, tak, tak. Także to tyle, jeśli chodzi o moją historię dzisiaj.
No to bardzo ciekawa historia. Zaskoczyłaś mnie zdecydowanie. Ale trochę właśnie mi się przypomniało o tym podcaście Chameleon, że, bo nie wiem, ten podcast się już chyba skończył, ale ja paru ostatnich odcinków nie słyszałam.
Ja też nie słyszałam.
Ale właśnie na podstawie czegoś takiego, o czym mówiłaś, mogliby tą osobę oskarżyć, bo wiem, że oni się tam zastanawiali, jaki haczyk na tą osobę znaleźć, jeżeli właściwie to były tylko takie niby drobne oszustwa, ale jakby się zebrało je wszystkie do kupy, że ktoś oszukał 30 osób na jakieś drobne kwoty, no to już wyjdzie z tego coś większego, no i właśnie.
Tak było z tym Richardem, bo przecież oni tam wspominali sprawy takie, że on po prostu jakąś kobietę doprowadził do tego, że musiała, wiesz, sprzedać dom, sprzedać wszystko i za ofiarę obrał sobie jakąś biedną panią alkoholiczkę, zamiast jej pomóc, to jeszcze ją doprowadził do jeszcze większej ruiny, wiesz. Ewidentnie ten Richard to nie był dobry człowiek. Nie wiem, czy zabił. Jeżeli miał coś z tym wspólnego, to na pewno nie on sam, bo to...
No ale czasami nie trzeba zabijać, tylko można po prostu kogoś psychicznie wykończyć i tak. Też należy się za to jakaś tam kara.
Tak, dokładnie. Także no nie wiem, bardzo, bardzo dziwna sprawa. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to pogooglajcie sobie, bo trochę tego tam było i też troszkę było jakichś spraw związanych właśnie z tymi morderstwami koni. O, że tak... To...
No dobra, a ja jeszcze zapomniałam na początku powiedzieć o tym, że dziękujemy bardzo za te wszystkie historie z lunatykowaniem.
Tak!
Bo że naprawdę ja nie mogłam ogarnąć, jak dużo tego i jak jakby wszyscy macie jakąś historię z tym związaną, także zastanawiałam się, czy możemy może jakieś coś specjalnego nagrać, żeby je wszystkie przeczytać, ale jeżeli ktoś ma coś przeciwko, żebyśmy na przykład czytały taką historię, to też może nam dać znać, ale myślę, że wszyscy byście się bardzo uśmiali, więc dziękujemy.
Chociaż widziałam, że były też tam takie z chwilą grozy.
No ale to jest bardzo dziwne, naprawdę, no ale to już o tym mówiłyśmy. I dziękujemy też naszym nowym patronom, Monice,
Annie
i Natalii.
Dziękujemy bardzo.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.